Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 30 października 2023 roku i opublikowany jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. Proszę pozwolić rozpocząć dziś od podziękowań dla wspierających Sprawy Wschodu w serwisie Patronite. Są to Państwo Konrad, Paweł, Juan, Bartosz, Tomasz, Marcel, Adam, Michał, Edyta, Elżbieta i Olga. Bardzo niskie dla Państwa ukłony. Serdecznie Wam dziękujemy. Dzięki Waszej hojności możemy czuć się lepiej, pracować wydajniej. To bardzo ważne dla nas. Możemy też podnosić jakość naszych spotkań, o ile to tylko możliwe. No bo jeśli interesują się Państwo sprawami wschodu, Rosją, Ukrainą, Białorusią, ale i dalej na wschód, to zapraszamy do wspierania naszego kanału, naszego podcastu. Dzięki Waszej hojności właśnie możemy się rozwijać. Możemy też być może projektować jakieś nowe, ciekawe dla Państwa propozycje. A dzisiaj proponujemy właśnie Państwu podcast z dwoma felietonami. Niestety bez wzajemnych komentarzy, bez interakcji, ze względów logistycznych i czasowych nie mogliśmy się spotkać jednocześnie z redaktorem Strzyżewskim, ale mimo to obiecuję, że będzie ciekawie. Przed mikrofonami usiedli Bartosz Gołąbek, czyli ja oraz Marcin Strzyżewski, ale usłyszą także Państwo dawno niesłyszaną Magdę Paciorek z jej notatką językową. Zapraszamy do słuchania. No właśnie, drodzy Państwo, rozpoczynam. Ukłony niskie. Chciałem jeszcze dodać, że mamy dodatkową skarbonkę By Coffee'u, do której warto wrzucać nam drobne. No, warto nas tam także wspierać. Bardzo ochoczo z niej czerpiemy na nasze redakcyjne posiedzenia. Jest to dla nas naprawdę bardzo sympatyczne wsparcie i dowód uznania jednocześnie, ale i zaufania dla tego, co robimy. Drodzy Państwo, rozpocznę od Ukrainy. A dokładnie rzecz biorąc od przestrzeni YouTube'owej naszych sąsiadów, wydaje mi się, że wciąż nie doceniamy tego. My także tutaj w podcaście czytamy po rosyjsku, w którym czytamy po rosyjsku także o Ukrainie. Nie doceniamy tego, jak wygląda dzisiejsza wojenna Ukraina w różnych jej sferach społecznej, politycznej, ale także medialnej, no i internetowej. Myślę, że potrzeba więcej czasu poświęcić temu także wątkowi, dlatego dzisiaj chciałem Państwa zainteresować youtuberami ukraińskimi, których być może Państwo oglądają, śledzą, słyszeli o nich, o ich istnieniu, a dokładnie rzecz biorąc chodzi mi o taki ranking, który wydawnictwo Słowo i Dzieło, mówiąc z rosyjska, prowadziło w ubiegłym roku, czyli ranking ukraińskich wideoblogerów, youtuberów dokładnie rzecz biorąc, którzy mają największe zasięgi, największą liczbę subskrybentów i najchętniej są streamowani przez widzów, no i którzy publikują treści na tematy związane z wojną właśnie. To nie jest prosta rzecz, ale jednak liczby nie kłamią i można się jakoś odnieść, odbić od nich, żeby zbudować swoisty ranking. W tym roku jest to pewnego rodzaju weryfikacja tamtego badania. Nie da się ukryć oczywiście, drodzy Państwo, my o tym niejednokrotnie mówiliśmy z Marcinem, że wiele serwisów, wiele kanałów, my także zawdzięczamy niestety wojnie w Ukrainie pewien rodzaj zainteresowania. Nie jest to naszym celem, nie jest to naszym nigdy zadaniem, żeby akurat na nieszczęściu naszych sąsiadów i ludzi tam żyjących budować zasięgi i popularność, ale raczej chcemy docierać do Państwa z informacjami, których być może z innych źródeł w takim kontekście, w takiej optyce nie otrzymacie. Zatem zakładam także szczerość pracy tych, o których będzie teraz mowa po drugiej stronie granicy. Są to bowiem ludzie niezwykle popularni w tej sferze internetowej w Ukrainie, ale także, i to warto zaznaczyć, nie wszyscy zawsze zajmowali się akurat kwestiami społeczno-politycznymi, a już tym bardziej wojennymi. A był przecież na to czas, muszą Państwo to przyznać jednak, ponieważ wojna w Ukrainie nie wybuchła w faktycznie w 2022 roku, jak niektórzy chcieliby to w ten sposób widzieć, ale przecież trwa już od 2014 i 2015 roku, kiedy to anektowała Rosja putinowska Krym, i wtedy jakoś być może takiego zainteresowania niektórzy przynajmniej z wymienionych za moment przeze mnie, a zaproponowanych, wyliczono to przez słowo i dilo, niektórzy przynajmniej z tych wideoblogerów, no nie zajmowali się tym tematem. I to mówię bardzo delikatnie. Myślę, że niektórzy z nich nawet celowo się od niego odwracali, ponieważ, no też będę brutalny być może w tym momencie, ponieważ być może wtedy pieniądze leżały zupełnie gdzie indziej, które płynęły z tych streamów, z tych produkcji. Mało tego, to jest oczywiście często przez nas też poruszany temat i wątek, tutaj jest także mowa o języku rosyjskim, z którego korzystali ci państwo przede wszystkim w swoich produkcjach. Zresztą niektórzy z nich do teraz akurat od rosyjskiego nie odchodzą. To jest temat na inną rozmowę, ale warto się temu przyglądać, bo no Ukraina społecznie, kulturowo i medialnie przechodzi przez transformację. No i to jest ważne, żeby to po prostu dostrzegać. Kto jest w tym właśnie wykazie? Kto się znalazł w nim na pierwszym miejscu? To jest top no 12 w zasadzie najbardziej popularnych blogerów, wideoblogerów, youtuberów ukraińskich, którzy mówią, czy jakkolwiek poruszają kwestie wojny w swoich produkcjach, w swoich streamach i w swoich nagraniach. Pierwszy to będę starał się z ukraińska czytać tak, jak tutaj na grafice to zostało umieszczone i w artykule. Dmytro Komarow to jest dosyć poważny gracz, jeśli chodzi o ten rynek medialny ukraiński, ponieważ już dużo wcześniej znalazł sobie dobrą niszę. Mir naiznanku, rosyjski kanał przede wszystkim, rosyjskojęzyczny, tak to powiedzmy, funkcjonował pod jego właśnie auspicjami i on sam był jego producentem. To jest człowiek, który od stosunkowo niedawna wyprodukował kilka reportaży takich wojennych, opowiadających o tym, jak wygląda Ukraina wojny, czasów wojny, o Charkowszczyźnie, był też o administracji prezydenta i o samym prezydencie duży materiał. Zresztą panowie się osobiście znają jeszcze z czasów przedpolitycznych Wołodymyra Zełenskiego, więc tutaj warto się do tego również odnieść. Dmitrij Komarow to jest miejsce pierwsze w tym rankingu. Drugie miejsce i trzecie jednocześnie, co może troszeczkę zaskakiwać, ale tak, to jest prawdziwy biznesmen wśród dziennikarzy, wśród ludzi wpływu ukraińskiego. Też wielokrotnie o nim tutaj w naszym podcaście czytamy po rosyjsku, była mowa. To jest Dmitrij Gordon, który dysponuje zasięgami z dwóch swoich kanałów YouTube'owych. Pierwszy z nich w gościach u Gordona po rosyjsku, wciąż od 2012 roku funkcjonujący, czyli już dobrych 11 lat, z ponad, no blisko 4 milionami subskrybujących. To jest naprawdę poważna grupa, która się tutaj odnajduje w tym przekazie, który Gordon im oferuje. W gościach u Gordona to jest w zasadzie projekt długoletni i tutaj naprawdę mogą państwo przepatrzeć sobie w tym wymiarze praktycznie całą historię obszaru poradzieckiego. Z kimżeż Gordon nie rozmawiał? Naprawdę to są bardzo ciekawe, pouczające rozmowy, zwłaszcza z perspektywy czasu, które się tutaj odnajdują. Drugi kanał to jest po prostu Dmitrij Gordon. On działa wcześniej, od 2011 roku, ale jakoś zebrał mniejszą grupę subskrybentów. Dalej mamy Wołodymira Zołkina. To jest prawie 2 miliony subskrybujących. Tutaj słowo i dilo podają także liczbę streamów z tych kanałów wygenerowanych. No trzeba powiedzieć, że tutaj akurat liderem oczywiście jest wciąż Dmitrij Gordon, który ma ponad 2 miliardy streamów na kanale w gościach u Gordona, ale to jest naprawdę no coś wyjątkowego tutaj na całej tej skali popularności, także wewnątrz ukraińskiej. Co bardzo ciekawe, to chyba warto podkreślić, przypomnieć w zasadzie Państwu, bo o tym też była mowa, Dmytro Gordon to jest człowiek, który nie oddala się od języka rosyjskiego w swojej komunikacji z widzami i potrafi również, i są takie wywiady, są takie rozmowy, które on prowadził i prowadzi, które są nagrane, zarejestrowane w języku ukraińskim. Wracam do Wołodymyra Zołkina, to jest miejsce czwarte. No tutaj popularność dosyć oczywiście skonstruowana w oparciu o wydarzenia wojenne, bo u tego youtubera mogą Państwo obejrzeć przede wszystkim ostatnimi czasy rozmowy z jeńcami wojennymi, którzy są przechwytywani przez armię ukraińską wewnątrz oczywiście Ukrainy podczas wojny. I no, są to porażające bardzo często refleksje, których możemy tutaj doświadczyć. Stąd nic dziwnego, że wyrósł troszeczkę, no troszeczkę to mało powiedziane, wyrósł też na tym, na tej właśnie fali w swojej popularności Wołodymyr Zołkin. Dalej mamy Serhija Sternienkę, to jest piąta pozycja na tej liście. Tu oczywiście nie dyskutujemy, nie chcę tu Państwa akurat włączać w jakąś debatę o stylistyce tych kanałów. Ona jest różnorodna, to jest fakt. I warto oczywiście przyjrzeć się każdemu kanałowi z osobna i każdej tej postaci również z osobna. Ale chcę powiedzieć, że bardzo cenię sobie tą różnorodność ukraińskiego YouTube'a. Jeden żal, który tutaj mógłbym wyrazić i tutaj jest dosyć oczywisty, jak Państwo popatrzą przynajmniej na tą listę, na ten wykaz, a przypominam, że linki do artykułów jak zwykle są umieszczane w opisach do naszego odcinka. Dziękuję też Państwu za zwracanie uwagi na to, że te linki czasami nie są poprawnie wprowadzone, więc staramy się, żeby one były jak najbardziej pracujące i otwierały źródła. Ten mój żal będzie odnosił się do tego, że na tej liście jest tylko jedna kobieta i zaraz o niej powiem. Po Sergiju Sternience na szóstym miejscu uplasował się w tym rankingu youtuberów ukraińskich, którzy mówią o wojnie, Aleksej Arestowicz. No to jest postać, której nie będziemy tutaj specjalnie przedstawiać Państwu. Aleksej Arestowicz to jest już postać no w zasadzie wpisana w opowieść o stanie wojny, o wojnie Ukrainy przeciwko Rosji, przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Od samego początku widoczny, konstruujący swój wizerunek w oparciu w sumie o tą wojnę również. To jest postać, o której myślę już wiele napisano i jeszcze wiele będzie można usłyszeć i zobaczyć, także tutaj w polskich mediach. Podtrzymuję jakkolwiek cały czas swoją troskę o to, że Polacy, nasi polscy dziennikarze jakoś nie docierają, nie chcą, nie widzą tej grupy ważnych, wpływowych bardzo ludzi, niewątpliwie, czyli youtuberów ukraińskich. Można jakoś próbować do nich dotrzeć, być może przedstawić tej polskiej publiczności, żebyśmy wiedzieli, jak mówią, co mówią i dlaczego mówią takie rzeczy. Bardzo ciekawy to jest przekaz poza wszystkim, dlatego bardzo gorąco też Państwu go polecam. Siódma pozycja na tym wykazie i właśnie to jest jedyna kobieta wśród mężczyzn, Ramina Eshakzai, która to jest bardzo ciekawy w ogóle przykład właśnie takiej transformacji i kanału, i formatu, i tego, co faktycznie, jak sobie ona wyobraża swoją rolę w tym YouTubie ukraińskim współczesnym. Z takiego lifestyle'owego kanału, rosyjskojęzycznego oczywiście przede wszystkim, budującego popularność na rozmowach z popularnymi także ludźmi związanymi z show biznesem, Ramina Eshakzai przeszła na stronę takiego, powiedzielibyśmy, takiej dokumentalistyki, reportażu wojennego w dużej mierze. Przeszła także transformację w kierunku języka ukraińskiego, co jest bardzo interesujące. Oczywiście ona i zna język i ukraiński, i rosyjski, równoprawnie trzeba założyć. I bardzo ciekawe jest też to, że akurat jedna z rozmów wcześniej wskazanego Dmytra Gordona no właśnie polegała na tym, że musiał się on nakłonić, czy też przychylić do prośby swojej rozmówczyni. Właśnie rozmawiał z Raminą Eshakzai o jej życiu, tym nowym życiu wojennym w języku ukraińskim. Ale wrócę jeszcze na chwilę do Gordona, jeśli państwo pozwolą, bo to jest też lider clickbaitu, można by rzec. To jest lider wpływu. To przecież u niego właśnie w ubiegłym tygodniu profesor Sołowiej, który często jest również omawiany przez redaktora Strzyżewskiego, rzekł po prostu, że Władimir Putin nie żyje. I posłuchajmy tego fragmentu.
On umier или он жив?
Он умер, а совершенно точно он скончался вечером, где-то без 29 вечера, в четверг, 26 октября. Бесповоротно, окончательно.
Tak jest, powiedział pan profesor u Gordona, że nie ma żadnych wątpliwości odnośnie fizycznej śmierci Putina. Ja nie wiem, jaki jest cel obu panów. Podejrzewam jednak, że pewnego rodzaju próba, test wyporności mediów i sieci społecznościowych na zasięg tego typu komunikatu. Wbrew temu, co mówi profesor Sołowiej, no na razie nie mamy takich potwierdzeń. Jest poniedziałek 30 października 2023 roku. No zobaczymy. Ta śmierć na pewno nadejdzie kiedyś, ale pewnie warto jest od razu przetestować, jak ona zostanie zinterpretowana, jak zostanie odebrana. A ja jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiem. Poza wszystkim, po śmierci Putina niech państwo nie myślą, ja tak na pewno nie sądzę, że ten putinizm natychmiast zniknie, bo nie ma takich na razie okoliczności, które te sprzyjałyby tego typu myśleniu. Także to u Gordona często dzieją się sprawy związane właśnie z takim politycznym, takimi politycznymi wrzutkami. Sam on również ma takie tendencje, znamy to też z polskiej przestrzeni, do wchodzenia nieco za głęboko w kwestie polityczne i czasami, co często zarzuca się też rosyjskim youtuberom, trochę myli rolę dziennikarza z politykiem. Ja myślę, że tutaj trzeba być po prostu wyrozumiałym dla nich wszystkich. Te role dzisiaj są bardzo wymieszane. Przecież my tutaj z redaktorem Strzyżewskim również uprawiamy coś, co jest zupełnie nowe dla nas, może dla Marcina w mniejszym stopniu, ale to jest specyfika współczesności internetowej. Różni ludzie docierają ze swoim przekazem do innych ludzi i trudno ich tak bardzo precyzyjnie opisać, określać. Chyba, że oni sami uważają się za dziennikarzy, ale przekraczają pewne linie, które wytycza ta profesja, która gdzieś tam skłania nas do niezależności i do pewnego rodzaju też takiej czystości w przekazie. Dobra, Ramina Eshakzai, bardzo ciekawa youtuberka z ciekawymi materiałami ostatnio bardzo. Polecam państwa uwadze, jej kanał. Dalej na miejscu ósmym Oleksiej Durniew, następnie Roman Cymbaliuk, to taki polityczny komentator, były korespondent w Moskwie ukraińskiej prasy, też wzrósł od 2017 roku, prowadzi swój kanał, ale no teraz oczywiście trochę inaczej to wszystko wygląda. Dalej mamy Oleksija Gonczarenkę, czyli Aleksija Gonczarenkę, który też z przestrzeni polityki przynosi różnego rodzaju treści. Iwana Jakowinę na miejscu 11 i na miejscu 12 Olega Żdanowa. To jest wszystko ta taka creme de la creme ukraińskiego świata YouTube'owego. Nie ma tutaj ciekawych postaci oczywiście, bo jeszcze raz przypomnę, że Słowo i Dilo zatrzymało się, czy też wsparło tym swoim przekazem przede wszystkim to, co związane jest z tą wojenną publicystyką z najwyższej liczebnie półki. Najwięcej streamów, najwięcej subskrypcji, ale tutaj jeszcze na pewno warto przyglądać się temu rynkowi. Więc na zakończenie tego wątku chciałbym państwa zaprosić na językową notatkę od Magdy Paciorek, która wzięła się za słowo podpisiki, czyli subskrybenci, bo tutaj ona w tym artykule pada. Підписники to jest ukraińska wersja tego słowa. No są blisko siebie oczywiście, ale rozmawiamy tutaj o języku rosyjskim. Daję głos Magdzie.
Tym razem przyglądnijmy się słowu podpisaca. Czasownik podpisaca ma trzy główne znaczenia. Pierwsze to podpisać się, złożyć podpis. Przykładowo, on nie czytaje, podpisał wszystkie dokumenty. On nie czytając podpisał wszystkie dokumenty. Drugie znaczenie to zaprenumerować. Ja podpisałaś na żurnal na весь год. Ja zaprenumerowałam czasopismo na cały rok. Trzecie znaczenie to zasubskrybować. I temu znaczeniu przyglądniemy się dokładniej. W artykule ten czasownik pojawia się w stronie biernej w zdaniu. Na второй канал подписаны 2 миллиона человек. Drugi kanał zasubskrybowało 2 miliony ludzi. Oprócz tego na koniec nie możemy zapomnieć o rzeczowniku od czasownika podpisaca. Ten rzeczownik to подписчик, czyli subskrybent. Pojawia się ono na przykład w następującej konstrukcji. Увеличить количество подписчиков, zwiększyć liczbę subskrybentów. I na koniec taka mała nadzieja. Надеюсь, что у справ сходу вырастет значимо количество подписчиков.
Magda Paciorek i notatka językowa, podpisik, czyli subskrybent, także w rozumieniu internetowym. Drodzy Państwo, idziemy do Rosji. Rosja i Kommersant, który donosi, że oto Rosja zaczyna kupować mięso drobiowe z Białorusi i Kazachstanu, aby, uwaga, ustabilizować ceny na swoim rynku. Dmitrij Patruszew, drodzy Państwo, czyli szef Ministerstwa Rolnictwa, powiedział był na spotkaniu rządu z prezydentem Władimirem Putinem, że Rosja zaczęła kupować mięso drobiowe z Białorusi i Kazachstanu w celu właśnie ustabilizowania cen. Minister zaznaczył, że oczywiście nie ma ekonomicznych powodów do wzrostu cen na rynku krajowym, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, prawda, i lepiej my byśmy tutaj trochę więcej tych kurczaków pościągali, bo chyba idzie jakiś kryzys. Władimir Putin oczywiście powiedział ministrowi, że te środki mające na celu ustabilizowanie rynku powinny zostać podjęte na czas, aby uniknąć wzrostu cen. No, to wszystko publicznie zostało omówione, czyli wyprzedzająco, zabezpieczająco. Przypomnę Państwu, że w przyszłym roku czekają nas prezydencki plebiscyt, mówi się o wyborach wciąż, ale to jest swoisty plebiscyt, który miałby, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zawsze trzeba podkreślać, rosyjskie plany są różne i różnie się układają, no to będziemy mieli wybór prezydenta. Wszystko na to wskazuje, że to będzie ponownie Władimir Putin, więc tutaj warto jest od razu uspokajać te przestrzenie, w których może się coś podziać nie tak. Co ciekawe, wracając do tego komunikatu medialnego o unikaniu wzrostu cen drobiu, Patruszew dołączył do tego spotkania online z prezydentem razem z gubernatorem regionu moskiewskiego Andrijem Worobiowym z takiego, no, skórnika, jakby to Państwu powiedzieć, ale tak naprawdę z fermy kurzej, kuriatnik. I Władimirowi Putinowi się to bardzo, bardzo spodobało i docenił. To super, że łączycie się z nami z fermy kurzej, panowie. To ożywia naszą dzisiejszą pracę, ale dlaczego cena kurczaka tak bardzo wzrosła? Mięso drobiowe wzrosło, o jego cena oczywiście, o ponad 27% od początku roku. Więc no, mówimy o imporcie interwencyjnym, drodzy Państwo. Takie teksty pojawiały się już w prasie rosyjskiej, oficjalnej, to przypomnę. Nie antyreżimowej, nie opozycyjnej, że oto drób wylatuje z fast foodów, to też Kommersant, czyli po prostu brakowało w sieciach KFC, Rostix surowca do produkcji jedzenia dla klientów. No a pod koniec lipca cena schłodzonego i mrożonego mięsa z kurczaka osiągnęła rekordowy poziom, wzrastając o blisko 7% do 193 rubli za 1 kg. Według firmy analitycznej IMIT, to jest Forbesa jakaś agenda, tuszka kurczaka w sieciach handlowych w czerwcu kosztowała średnio 270 rubli za kilogram. No oczywiście to możemy odnosić do naszych cen, nie będę tego teraz robił, raczej ciekawi mnie co innego. Tam chodziło o pewnego rodzaju manipulacje, o przetrzymywanie oczywiście kurczaków w chłodniach, w zamrażarkach, żeby zagrać na cenach i to się na pewno władzy nie spodobało, ale właściwie czemu służy tego typu komunikat? Mnie to bardzo zastanowiło, jeśli chodzi o kontekst współczesnej Rosji. No, mamy tutaj przede wszystkim wyraźne wskazanie na dwa kraje, z których można importować. Wskazuje nam bowiem i Putin, i Patruszew na to, że mamy Białorusinów i Kazachów, na których Rosja może liczyć w biedzie. To ważny komunikat. To uspokaja Rosjan. Mamy wciąż na świecie przyjaciół. Jak braknie nam kurczaków, to na nich można liczyć. Mnie oczywiście takiego, powiedziałbym, zawodowego ciekawstwa naukowego interesuje, skąd faktycznie w Kazachstanie jest tak dużo tego drobiu i z ewentualnie Białorusi. No, można przypuścić, że on jest albo z Chin, no, albo no, warto poszukać jakby skąd te kurczaki, te tuszki tam trafiają, czy aby na pewno one są kazachskie i białoruskie, dokładnie tak. No a druga, może najważniejsza w tej całej kwestii sprawa, to jest oczywiście uspokojenie nastrojów społecznych. No, przed wyborami w przyszłym roku wiosną ludzie chcą spokoju, chcą jedzenia, chcą pewności, jakiegoś rodzaju stabilizacji. A wiemy doskonale, że w czasach wojennych jest to po prostu niemalże niemożliwe. No ale słyszeli państwo na początku, o kim mówiłem, prawda? I nie myliłem się. Dmitrij Patruszew to jest człowiek, który zarządza Ministerstwem Rolnictwa w Federacji Rosyjskiej. I nie jest to przypadkowa zbieżność nazwisk oczywiście, bo jest to oczywiście syn Mikołaja Patruszewa. To jest Dmitrij Nikolajewicz Patruszew. Klan Patruszewów, a ten Nikołaj, drodzy państwo, to po pierwsze przewodniczący Rady Nadzorczej Wszechrosyjskiej Federacji Siatkówki na przykład, ale to taki fun fact, raczej żart. Tak, bo to jest oczywiście przede wszystkim wszechmocny albo wszechwpływowy bardziej niż wszechmocny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Mówiono o tym, że a to on w zasadzie w każdym momencie może w razie kryzysu zastępować Władimira Putina na stanowisku prezydenta. Mówię o Dmitriju Patruszewie, ale też pojawiły się takie plotki, gdzieś przebłyski, że oto być może to klan Patruszewa, szeroko pojmowany FSB-owsko-KGB-owski klan Patruszewa, szykuje się do tego przejęcia władzy w dogodnym i słusznym jedynie momencie, a kandydatem tego klanu właśnie na stanowisko szefa państwa jest nie kto inny jak młodszy Patruszew, jak Dmitrij Patruszew. To jest nazwisko, które na tej giełdzie następców Putina nie pojawiało się często i nie jest może zbyt takim błyskotliwym odkryciem, ale nie przeszkadza, drodzy państwo, przyjrzeć się tej postaci, zastanowić się, czy właśnie ta klanowa opryczna, tak bym powiedział, ze średniowiecznej tradycji Rosja nie szykuje właśnie takiego rozwiązania na wszelki wypadek. I ten Dmitrij Patruszew, no, obejmujący teraz stanowisko ministra rolnictwa, gdzieś tam sobie terminuje, zdobywa zaufanie w różnych gabinetach. Być może faktycznie jest coś na rzeczy. Może się przecież okazać, że za wsparciem swojego potężnego wciąż i wpływowego ojca przejmie stery, jeśli nie całej Rosji, to przynajmniej chwilowo w jakimś kolegialnym systemie. No zważywszy na te plotki, drodzy państwo, że Putin nie żyje, no coś już chyba podjęto tam. Raczej nie szykujemy się na to, żeby to liberalna opozycja z zagranicy tego skoku na Kreml na razie dokonała. No więc dzieci putinowskiej elity już dorosły, chcą władzy, nie tylko występów w przemysłowym kurniku, ale czegoś więcej. No ja dzisiaj dziękuję państwu serdecznie za uwagę i oddaję głos Marcinowi Strzyżewskiemu, youtuberowi, mojemu drogiemu koledze, autorowi książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu, która w minionym tygodniu trafiła już na księgarskie i elektroniczne półki. Dziękuję państwu za uwagę i mówię do usłyszenia. A teraz Marcin.
Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dronach i o dronowie. Na portalu MSK Adin, regionalnym moskiewskim portalu, pojawił się artykuł z cytatami Asi Kazantsevej, czyli popularyzatorki nauki rosyjskiej, która opowiedziała o tym, co się dzieje w umysłach ludzi w Moskwie w kontekście dronowych ataków na to miasto. Kazantseva tłumaczyła, że ludzie po prostu do tego zdążyli przywyknąć. Wyjaśniła, że umysły ludzkie są tak zbudowane, że nie reagują tyle na fakty, co bardziej na trendy, czy sytuacja się pogarsza, czy poprawia, i na różnice pomiędzy oczekiwaniami i rzeczywistością. W tym konkretnym przypadku mógłbym rozbudować trochę jej porównanie. Ona mówiła tu o samej wojnie jądrowej. Ja bym to rozbudował, to porównanie, jeszcze o upadek gospodarki. I jeśli ludzie czekali na właśnie upadek gospodarki wywołany wojną, sankcjami, ogólnymi zaburzeniami związanymi z dostawami towarów, ze sprzedażą ropy naftowej i gazu, i jeśli spodziewali się, że rozpoczęcie wojny może doprowadzić do poważnych perturbacji, do poważnego bezpośredniego zagrożenia ich życia, na przykład poprzez doprowadzenie do bezpośredniego starcia Rosji i Ameryki, a zamiast tych dwóch apokaliptycznych wizji dostali po prostu wysokie ceny w sklepach i ataki dronami na ich miasto, to ostatecznie nie czują się z tym źle. Mimo wszystko Kazantsewa twierdzi, że to, co się w Moskwie już dzieje faktycznie i realnie, stało się powodem dla Rosjan, by oni się po prostu przyzwyczaili do tego, co się, w jakiej rzeczywistości żyją, żeby zrozumieli, że to, co się wokół nich dzieje, jest po prostu samo w sobie straszne, i w związku z tym pozbyli się pewnego współczucia dla siebie nawzajem i dla ludzi wokół. Tutaj i tak ja bym chciał dodać od siebie, że rosyjskie społeczeństwo, co jest obserwowane od dawna, jest społeczeństwem dość mocno, byśmy powiedzieli, zatomizowanym. To nie jest społeczeństwo całkowicie pozbawione form kolektywnych, formy współpracy, formy łączenia się, by jakieś problemy załatwiać. Oczywiście jest to społeczeństwo cały czas bardzo ze sobą związane towarzysko w swoich małych komórkach, natomiast jakiegoś takiego szerokiego pojęcia wspólnoty państwowej, no tu jest już, to jest już oczywiście temat sporów socjologów, ale wielu z nich zauważa, że na tym polu czegoś w Rosji brakuje i że jest to kraj o właśnie bardzo podzielonym społeczeństwie, na wiele różnych sposobów podzielonym. I na linii młodzi, starsi, i na linii Moskwa, reszta kraju, i na linii bogatsi i biedniejsi, i już zupełnie ubodzy, i na wielu innych liniach, w tym tych liniach politycznych, na linii protestujący i proputinowscy, na liniach narodowych. Jest tego, tych linii podziału na tyle wiele, że nie mamy tu już do czynienia z jakimś jednym wyraźnym podziałem na dwa obozy, co bardziej te linie układają się w siatkę, która dzieli Rosję na niewielkie kawałki. I tutaj Kazantsewa jeszcze zwróciła uwagę na to, że świadczy o tym braku współczucia, braku empatii Rosjan to, co się dzieje w tej chwili w sektorze gazy, a wcześniej w Izraelu. Oczywiście nie trzeba chyba przypominać, co tam się stało, ale mimo wszystko warto tutaj powiedzieć, że Hamas, organizacja terrorystyczna, która zarządza w zasadzie całą strefą gazy, zaatakowała Izrael, zarówno rakietowo, jak i lądowo. Zginęło wielu cywilów, a odpowiedź, zgodnie z wszelkimi przewidywaniami, zgodnie, jak to się mówi, z zasadami gatunku, odpowiedź Izraela trwa już znacząco dłużej niż same ataki Hamasu i jest miażdżąca nie tylko dla samego Hamasu, ale i dla Strefy Gazy w całości, dla jej infrastruktury, w tym cywilnej, dla jej mieszkańców. Oczywiście sytuacja jest straszna, ale Kazantsewa twierdzi, że na Rosjanach nie zrobiło to dużego wrażenia, a powodem, dla którego według niej nie zrobiło takiego wrażenia, jest właśnie to, że ci ludzie przywykli już do życia w przerażającej rzeczywistości, w której ludzie wokół, ludzie w pobliżu tutaj, to wokół w XXI wieku bardzo ciężko zdefiniować. Kilkaset lat temu ludzie wokół nas to byli ludzie, którzy faktycznie, fizycznie znajdują się blisko. W tej chwili dzięki przede wszystkim, jak mi się wydaje, materiałom audiowizualnym możemy poczuć, że ludzie tysiące kilometrów od nas są wokół nas, bo widzimy ich cierpienie, widzimy ich uczucia, kiedy dzieje im się coś złego i to zdecydowanie silniej na nas oddziałowuje, zwłaszcza kiedy mamy świadomość, że tego typu materiały docierają do nas niemal natychmiast, że to nie wydarzyło się kiedyś tam, tylko to dzieje się teraz, że te wydarzenia, które doprowadziły do cierpienia tych ludzi, jeszcze trwają. Nie wiemy, jak one się skończą, czy przypadkiem nas nie dotkną w jakiś sposób. To wszystko budzi w nas jakieś poczucie uczestnictwa w tego typu paskudnych, strasznych, okrutnych wydarzeniach, a mimo to Rosjanie zareagowali według Kazantsewej w sposób bardzo byśmy powiedzieli, pozbawiony emocji, i ona twierdzi, że po prostu oni przywykli i cieszą się, że tym razem to nie spotkało ich. I to jest dla nich najważniejsze i to sprawia, że mogą się czuć spokojni. Wszystko to jednak, proszę Państwa, te rozważania Kazantsewej, które oczywiście możemy przyjąć jako wypowiedź ekspertki, ale jednocześnie oczywiście możemy tutaj starać się to rozbudować, wzbogacić i też poddać wątpliwość. Każdy z nas ma prawo oczywiście. To jednak to się wszystko, te rozważania toczą na tle pewnych konkretnych wydarzeń i te wydarzenia także można tutaj przytoczyć, bo chodzi przede wszystkim o ataki dronami ukraińskimi, dronami kamikadze na Moskwę. I warto tutaj dodać trochę kontekstu, bo te ataki de facto trwały, zaczęły się i skończyły. Od maja do sierpnia bieżącego roku zanotowano 15 takich ataków. Jeszcze we wrześniu mer Moskwy ogłosił o zestrzeleniu drona lecącego na Moskwę. Później ten temat ucichł. I we wrześniu już było spokojnie, w kończącym się właśnie październiku praktycznie ataków dronami na Moskwę nie było. Tutaj mówię praktycznie, tak jakby to nie było pewne, bo faktycznie te drony latają po Rosji, latają nad terenami przygranicznymi i nie mamy żadnej pewności, czy na przykład zestrzelony dron, czy dron, który spadł w wyniku jakiejś usterki nad chociażby Bielgorodem, czy Kurskiem, nie miał przypadkiem w planie lecieć na Moskwę. Co oznacza, że te ataki w kierunku rosyjskiej stolicy mogły tam mieć miejsce. Możliwe nawet, że któryś z tych dronów doleciał bliżej, tylko po prostu rosyjskie władze, jeśli nie było postronnych obserwatorów, jeśli nie było jakichś nagrań czy zdjęć, które by zmuszały do wydania oświadczenia, mogły po prostu na ten temat milczeć. Podczas tych kilkunastu ataków Rosjanie w Moskwie nie ginęli. Nie znalazłem ani jednej informacji, nie przypominam sobie, choć śledziłem te tematy, żeby ktoś w wyniku tych ataków zginął w samej Moskwie. Oczywiście możemy tutaj podejrzewać, że gdyby tak się stało i znowu gdyby nie było na ten temat konkretnych informacji, przecieków do mediów, to możliwe, że rosyjska propaganda by to zwyczajnie zataiła i rosyjskie służby mogłyby to zataić, wpisać inną przyczynę zgonu. Nie wykluczamy tego. Niemniej nie było ani jednego ataku na Moskwę, który doprowadziłby do dużych strat w ludziach. Mówię tutaj o takich sytuacjach, które regularnie wydarzają się na terenie Ukrainy, która atakowana rakietami i dronami bardzo często informuje o tym, że podczas jednorazowego ataku zginęło kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi. To się dzieje. Na szczęście, kiedy mówimy o tej największej skali, nie tak często, ale niestety regularnie takie wieści się pojawiają. W przypadku ataków na Moskwę nie zdarzył się ani jeden przypadek, by taki dron kamikadze eksplodował w godzinach szczytu przy wejściu do stacji metra, żeby trafił w hipermarket pełen kupujących, żeby zaatakował ruchliwy dworzec kolejowy albo biurowiec w trakcie godzin urzędowania i doprowadził do dużych strat w ludziach. Większość tych ataków, ukraińskich ataków dronowych na rosyjską stolicę odbywało się nocą. I nawet te przypadki, kiedy drony trafiały w budynki, które w ciągu dnia są pełne ludzi, na przykład w wieżowce kompleksu Moskwa City, a także te ataki odbywały się nocą, kiedy tam po prostu, nie powiem, że ludzi nie było, bo zazwyczaj w takich biurowcach ktoś jest, na przykład jakaś ochrona przy wejściach, na parterze, ale zdecydowanie mniej ludzi niż w dzień i tego typu ataki kończyły się jedynie stratami materialnymi, co pokazuje, że prawdopodobnie nie było celem ukraińskich ataków zabijać ludzi. Mimo wszystko oczywiście doprowadziło to do pewnego rodzaju lęków wśród Rosjan, kiedy te ataki trwały, a były takie momenty, że one trwały naprawdę, odbywały się naprawdę regularnie, kiedy to faktycznie wydawało się, że narasta. Były takie momenty, kiedy moskiewskie służby informowały o w zasadzie panice, o dziesiątkach doniesień, fałszywych doniesień od ludzi, którzy zobaczyli ptaka i uznali, że to dron, którzy coś usłyszeli i uznali, że to dron, którzy dzwonili na policję raz za razem, donosząc, że trzeba szybko zestrzelić takiego drona. Zresztą tutaj w podcaście opowiadałem także z portalu MSK Adin o tym, że pojawił się rynek na urządzenia zakłócające pracę dronów, rynek cywilny ludzi, którzy chcieli się w ten sposób zabezpieczać siebie, swoje mieszkania, swoje firmy przed ukraińskimi dronami. Jedyny w zasadzie faktyczny skutek, jaki odczuwała Moskwa, tutaj celowo mówię Moskwa, bo zdarzały się przypadki pojedynczych śmierci na trasie tych dronów do Moskwy. Zdarzało się, że taki dron był na przykład zestrzelony, spadł na budynek, tam pojedyncze przypadki ludzi zabitych przez takie działania się zdarzały, natomiast w samej Moskwie w zasadzie najbardziej namacalnym efektem tych ataków, bo strachu nie nazwiemy namacalnym efektem, było to, że często blokowano, te ataki blokowały działanie portów lotniczych. Kiedy pojawiał się taki dron w przestrzeni powietrznej, po prostu zamykano ruch lotniczy nad Moskwą, samoloty nie mogły lądować, startować, co prowadziło do realnych kosztów związanych po prostu z tymi opóźnieniami dla linii lotniczych, dla lotniska, dla pasażerów, których plany były psute. To oczywiście pokazywało Rosjanom, w tym Rosjanom, których jeszcze stać na podróże lotnicze, że wojna dotarła do nich. Jak jednak twierdzi pani Kazantseva, ta informacja w zasadzie spłynęła po mieszkańcach Moskwy jak po kaczkach i oni po prostu przywykli, tak samo jak przywykli do bycia bitymi pałkami na protestach, jak przywykli do mieszkań, które się rozpadają, do kałuż wrzątku z pękniętych rur i żyją dalej. A propos kałuż wrzątku z pękniętych rur, poświęciłem temu pewien fragment najnowszej książki, a dzisiaj na portalu Fontanka można było przeczytać, że mieszkanka Petersburga weszła do takiej właśnie kałuży wrzątku, która powstała w wyniku pęknięcia rury, żeby uratować z tej gorącej wody swój samochód, bo podjęła decyzję, że ten samochód jest ważniejszy niż jej zdrowie. Ona przeżyła, odmówiła hospitalizacji, ale nie wiemy, w jakim dokładnie jest w tej chwili stanie. Obiecałem, że będzie o dronach i było, a teraz o dronowie. Jarosławie, dronowie, pseudonim Szaman. Szaman, proszę Państwa, jest to rosyjski piosenkarz. Mówiliśmy już o nim tutaj. Piosenkarz, który w zasadzie stał się popularny wraz z rozpoczęciem wojny, głównie dzięki temu, że postawił na pieśni patriotyczne, takie jak na przykład Ja Ruski, czyli Jestem Rosjaninem. Tam to idzie mniej więcej tak, jestem Rosjaninem, idę do końca, i tam dalej, zgodnie z tym kluczem, jesteśmy najlepsi i tak dalej. Druga taka głośna nie tylko w Rosji i nie tylko wśród patriotów piosenka, to była piosenka My. Pod względem artystycznym My nie była niczym szczególnym, natomiast jej teledysk okazał się interesujący z punktu widzenia stylistyki. Tam młody blond włosy wykonawca chodzi takim lekko tanecznym krokiem po Placu Czerwonym, lekko tanecznym, no nie nazwę tego tańcem, ja też nie umiem tańczyć, więc nie oceniam, ale żebyście mieli obraz. I w takich skórzanych, wysokich butach, bardziej byśmy powiedzieli, że to takie stylizowane, ładne glany niż jakieś wojskowe buty, w czarnych spodniach i czarnej skórzanej kurtce z takimi metalowymi naramiennikami i z opaską na lewym ramieniu, taką opaską z trzykolorową rosyjską flagą, która no, skojarzyła się ta flaga w połączeniu z tą skórzaną kurtką i blond włosami, z takimi opaskami, na których była zupełnie inna symbolika, w zupełnie innym kraju w latach 30. zeszłego wieku, 30., na początku 40. Mówimy tutaj o kraju, którego żołnierze z napisem Bóg z nami szli między innymi we wrześniu na Polskę. W tej piosence My także pojawia się to Bóg z nami, no bo w końcu oni są Rosjanami, są stworzeni do większych celów. On tam chodzi po tym Placu Czerwonym. Wyraźnie widać, że śpiew został nagrany w studio, co jest normalne, przy czym zazwyczaj po prostu to mniej widać. A ludzie wokół sobie spacerują po tym Placu Czerwonym także i nieszczególnie na dronowa zwracają uwagę. Więc ten teledysk okazał się po prostu interesujący do komentowania. Jak zresztą widzicie, mnie także poniosło i sobie komentuje i komentuje, bo jest to no, autentycznie interesujący przejaw, jeśli chodzi o estetykę, jaką młody wykonawca na zlecenie starych, jak to się po rosyjsku mówi, wujków z Kremla stworzył propagandową agitkę muzyczną, wykorzystując świadomie lub nie stylistykę zupełnie innego totalitarnego reżimu, który jest stawiany przez ten totalitarny reżim jako taka najwyraźniejsza opozycja. Natomiast nie o teledysku sprzed pół roku tutaj chciałem opowiedzieć. Ważne jej historii opublikowały artykuł na podstawie swoich źródeł, na podstawie informacji, do których udało im się dotrzeć, o zarobkach szamana od początku specjalnej wojennej operacji. Otóż ten człowiek zarobił 100 milionów rubli od początku wojny. Za festiwal Krymska Wiosna szaman dostał 550 tysięcy rubli, za konkurs piosenki wojenno-patriotycznej Żołnierska Koperta 570 tysięcy, a za koncert na 875-lecie Moskwy aż 1 700 000 rubli. W tym ostatnim przypadku nie był najlepiej opłacanym artystą na tym koncercie moskiewskim z okazji rocznicy istnienia miasta. Tam więcej zarobili chociażby Dima Bilan 3 300 000 albo Kristina Orbakajte 4 400 000. Tu mała dygresja na temat pani Orbakajte. Nazwisko na to nie wskazuje, ale mamy tutaj do czynienia z córką Ały Pugaczowej. To jest, proszę państwa, ciekawe, że córka występuje na takich agitacyjnych, propagandowych koncertach miejskich organizowanych przez rosyjskie władze, a jej matka z Rosji wyjechała i dość otwarcie wspiera w konflikcie rosyjsko-ukraińskim Ukrainę, czyli stronę, że się tak wyrażę, przeciwną. Tu oczywiście trzeba powiedzieć, że matka pani Pugaczowa prezentuje z mojego punktu widzenia znacznie lepszą postawę. Wspierać nie należy agresorów, którzy z własnej inicjatywy idą na wojnę w celach agresywnego przejmowania terenów i dóbr od sąsiada. Natomiast no, jej córka, jak widać, woli pieniądze z Kremla. Jej wybór. Natomiast, proszę Państwa, tu trzeba się skupić na tej kwocie. Jarosław Dronow, szaman, sprzedał się bardzo wyraźnie. Jeśli kiedyś w Rosji przyjdą do władzy ludzie, którzy dzisiaj służą w RDK, czyli w rosyjskim korpusie ochotniczym. Jeśli do władzy dojdą ludzie tacy jak Mark Fejgin, znany obrońca praw człowieka i w tej chwili no, w zasadzie youtuber, dziennikarz, komentator proukraiński, rosyjski, rządzony chęcią zemsty, w zasadzie można tak wprost powiedzieć, na putinowskim reżimie za to, co ten reżim mu zabrał. Jeśli do władzy dojdzie Michał Chodorkowski albo jakikolwiek w zasadzie inny przedstawiciel rosyjskiej opozycji, chociażby Aleksiej Nawalny, to szaman, nie twierdzę, że skończy źle, jeśli mówimy tutaj o jakichś brutalnych rozwiązaniach, ale z całą pewnością więcej kariery w Rosji robić nie będzie. A przynajmniej nie na takich koncertach państwowych, a możliwe, że ktoś bardzo poważnie prześwietli jego sprawy. Możliwe, że znajdzie w tych jego rozliczeniach jakieś machlojki, jakieś podatkowe przestępstwa chociażby i zrobią wiele, żeby ten człowiek po prostu więcej nie śpiewał. A mówimy tutaj o stawianiu na reżim oparty na człowieku, który skończył już 70 lat i będzie żył zdecydowanie krócej niż sam szaman. Więc pytanie brzmi, za ile ten człowiek się sprzedał? I tutaj mamy tę odpowiedź od początku wojny. A to już jest, proszę Państwa, w zasadzie no, półtora roku z hakiem. On zarobił 100 milionów rubli. Czy 100 milionów rubli, choć brzmi 100 milionów, brzmi dobrze, czy to jest dużo pieniędzy? To jest $1 000 000 i jakieś 60 tysięcy, akurat według dzisiejszego kursu. Natomiast no, bardzo możliwe, że za 3 dni ta kwota będzie znacznie mniej warta w dolarach, ale jeśli ten człowiek ma choćby odrobinę oleju w głowie, no to on i tak jak zarobił, to od razu to inwestował w twardą walutę albo w jakieś inne dobra, które nie tracą na wartości tak szybko jak rubel. Więc powiedzmy, że uwzględniając te wahania kursu, nawet jeśli on zarabiał w lepszych, jeśli chodzi o kurs waluty w czasach, nawet policzmy, proszę Państwa, że to były 2 miliony dolarów. Można też przyjąć, że podobnie jak wszyscy inni ludzie wokół niego przyjmuje część wypłaty poza oficjalnym rejestrem. To jest możliwe, choć tutaj ważne jej historii zrobiły dobrą robotę i zauważyły, że na przykład duża część, około 1/3 tej kwoty nie trafiło do szamana bezpośrednio, tylko przez właśnie pośrednika, przez firmę producencką, więc to też uwzględnili, no ale liczmy nawet, że on dostał nie $1 000 000, tylko 2 miliony dolarów, może nawet jeszcze trochę więcej. 2 miliony dolarów to by było około 9 milionów złotych. Dodajmy do tego jeszcze, dorzućmy mu, niech w tych kopertach, niech dodatkowo dostał łącznie razem 10 milionów złotych. Nie będę tego porównywał do artystów amerykańskich. W pierwszej chwili to, co mi przyszło do głowy, to sprawdźmy, ile na przykład zarobiła Taylor Swift w ciągu roku. Ale to byłoby kopanie leżącego. No, mimo wszystko rozumiemy, że mamy do czynienia z lokalną sceną muzyczną w Rosji, że jednak to jest region, którego muzyka, choć kiedyś była bardziej popularna w okolicznych krajach, między innymi w Ukrainie, rosyjska muzyka była bardzo popularna w Ukrainie. Michała Kruga to słyszałem za każdym razem, jak wsiadałem do marszrutki. Teraz już oczywiście mniej i to na ich własne życzenie, no ale nawet kiedy rosyjska kultura była popularna w całej przestrzeni postradzieckiej, to wciąż była to mniejsza skala niż kultura amerykańska, która jest popularna na całym świecie. Więc nie będę porównywał szamana do Taylor Swift, to byłoby nieuczciwe zupełnie. Natomiast pomyślałem sobie, no jesteśmy w Polsce, tak? A ile na przykład zarobił Dawid Podsiadło, oczywiście przepraszam za zestawienie naszego artysty z tym propagandowym, obrzydliwym szamanem, to nie jest porównanie, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, moralne i tak dalej, bo tutaj wiemy, że nie ma czego porównywać. Natomiast jeśli chodzi o to, ile Kreml płaci swojemu czołowemu artyście propagandowemu i ile w wolnej, demokratycznej Polsce zarabia jeden z najpopularniejszych polskich artystów, to znalazłem takie wyliczenie, w którym możemy przeczytać, to jest wyliczenie na stronie ForFun TV, można dopuścić tutaj oczywiście pewne problemy związane z tymi obliczeniami, oni nie wszystko wiedzą, ale oni piszą tak. Biorąc pod uwagę, że za miejsce na płycie stadionu trzeba było zapłacić 119 zł, a za miejsce na trybunach od 150 do 200 zł, a bilety VIP kosztowały prawie 600 zł, już za samo sprzedanie 80 tysięcy wejściówek na nadchodzące wydarzenie Dawid Podsiadło zarobił około 10 milionów złotych. Tu oczywiście możecie mi powiedzieć, ale jak to, ale dlaczego tutaj się zgodzę, to nie jest to samo. Mówimy o bezpośrednich zarobkach artysty i o przychodzie z jednego wydarzenia, tak? Przychód z koncertu Dawida Podsiadły na Narodowym to nie jest jego bezpośredni zarobek, to jest wszystko to, co tam wpłynęło do kasy. I to trzeba podzielić pomiędzy państwo w formie podatków, artystę, producentów, obsługę stadionu, właściciela stadionu i tak dalej. To jest wszystko. Natomiast mówimy tutaj o tym, że jeden dzień, jedno wydarzenie Dawida Podsiadły zarobiło, wygenerowało tyle przychodu, ile zarobił szaman na całej swojej działalności muzycznej od początku specjalnej wojennej operacji. I to przy tych założeniach, o których Państwu mówiłem, przy tych bardzo optymistycznych założeniach, my w zasadzie podwoiliśmy tę kwotę, którą zarobił szaman, ze względu na wymienione wyżej czynniki, kurs walut, potencjalne dodatkowe nieuwzględnione zarobki, więc nawet jeśli on zarobił faktycznie o tyle więcej niż ustaliły ważne jej historii, to wciąż w ciągu półtora roku zarobił tyle, ile Dawid Podsiadło wygenerował przychodu w jeden wieczór. Wydaje mi się, że tego rodzaju porównanie okazuje się bardzo, chociaż tak jak mówię, nie do końca uczciwe jest to porównanie, ale wydaje się bardzo niekorzystne dla szamana i dla rosyjskiego budżetu propagandowego. Okazuje się, że ten młody człowiek, który jest kreowany między innymi przez takie oficjalne instytuty jak WCIOM, czyli Państwowy Instytut Badający Opinię Publiczną, jest kreowany szaman przez ich badania socjologiczne na najpopularniejszego artystę w kraju. A okazuje się, że ta jego cena, którą on przybił na metce do swojego sumienia, jest po prostu bardzo niska. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. I do widzenia.
Wysłuchali Państwo podcastu Czytamy po rosyjsku, opublikowanego na kanale Sprawy Wschodu. Kanał Sprawy Wschodu jest dostępny na YouTubie, w największych serwisach podcastów, ale także w Facebooku i na Instagramie. Serdecznie Państwa zapraszamy do śledzenia nas wszędzie, gdzie lubicie. Do usłyszenia.